Pierwsza sprawa. Jak pana przedstawić? Kierownik zakładu onkologii.
Tak, molekularnej i translacyjnej.
Molekularnej. Moment, to jest nie do wypowiedzenia.
Molekularnej.
Molekularnej.
Od molekuły.
I translacyjnej.
Tak. Translacyjna to jest taka medycyna, która idzie od miejsca nauki, uprawiania nauki, aż do klienta, czyli pacjenta.
Aha, czyli pan się zajmuje, będąc precyzyjnym.
Ja się zajmuję nauką.
Nie widzi pan pacjenta?
Nie widzę.
Pan nie widzi pacjenta.
Znaczy chyba, że przychodzi do mnie po prośbie, czyli żebym mu wytłumaczył, co jest grane.
I oto jesteśmy my, pacjenci, czyli wysłuchacze i ja, który w imieniu waszym postaram się zadać kilka kluczowych pytań z biologii. Zanim powstanie rak, musi nastąpić wiele nieszczęśliwych przypadków, które sprawią, że mechanizmy obronne organizmu nie zadziałają. Jak to jest możliwe? Z profesorem nauk medycznych Januszem Siedleckim, kierownikiem Zakładu Onkologii Molekularnej i Translacyjnej w Narodowym Instytucie Onkologii, krok po kroku rozłożymy na części cały proces powstawania raka. Nazywam się Mateusz Luft, a to jest podcast Rak & Talk Fundacji Rak & Roll. Wysłuchałem pana wykładu w Centrum Nauki Kopernik. Dał pan wykład, jak dochodzi do powstania nowotworu od zwykłego życia komórkowego i cech komórki. I ja byłem bardzo zaskoczony tym, że mamy aż tak wiele mechanizmów, które te potencjalne błędy komórkowe są w stanie zatrzymać. Naliczyłem ich 8 prawdopodobnie. Zaburzenia i naprawa DNA, zaburzenia transmisji sygnałów wzrostu, utrata zdolności rozpoznawania sygnałów antywzrostowych. To wszystko dotyczy zachowania komórek i tego, co się dzieje wewnątrz komórki wraz z DNA. Utrata zdolności do umierania, nabycie zdolności do indukowania, czyli jak rozumiem...
Chodzi o unaczynienie.
Unaczynienia, czyli tego, że może powstać więcej komórek niż mała liczba, które są w stanie jakoś tam dalej się mnożyć. Nabycie zdolności do migracji i zdolność do zasiedlenia się w jeszcze innym miejscu organizmu. I na każdym z tych etapów, to pan wie doskonale, jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że ten proces się uda. A mimo wszystko ludzie chorują na... raka. Czy to jest tak, że rak jest takim bardzo rzadkim zrządzeniem losu?
No w pewnym sensie ma pan rację, bo oczywiście, że żeby życie przetrwało jako takie, to musi być bronione przed wszystkimi przeszkodami, które są stwarzane na drodze rozwoju. I rzeczywiście tak jest. Proces nowotworowy potrzebuje wiele, wiele lat. Rzadko kiedy mam do czynienia z takim nowotworem, który dosyć szybko się rozwija i dosyć szybko przebiega. Najczęściej jest to okres 15, 20, a nawet 30 lat. Dlatego rzadko kiedy młodzi ludzie przejmują się tym, że nie powinni sprzyjać rozwojowi choroby nowotworowej. Czyli używki, które są przede wszystkim palenie papierosów, to jest największa zmora, jaką mamy. Bo tutaj mamy bardzo dobre dowody, które wskazują na to, że dym nikotynowy zawiera w sobie wiele, no co najmniej kilkadziesiąt różnych substancji, które uszkadzają nasz materiał genetyczny.
Ale wspominał pan też o alkoholu na przykład.
Jako... Alkohol, no to wie pan co, tak uczciwie mówiąc, to oczywiście, jeżeli mówimy o alkoholu, to chodzi przede wszystkim głównie o alkohole wysokoprocentowe. Dlaczego? Dlatego, że większość kancerogenów, czyli substancji, które uszkadzają nasz materiał genetyczny, to są duże cząsteczki o charakterze lipofilnym, czyli że chętniej rozpuszczają się w różnych rozpuszczalnikach, które z kolei też rozpuszczają tego typu molekuły. I alkohol jest takim czynnikiem, w którym one się świetnie rozpuszczają. A jak się rozpuszczają, to mogą wniknąć do wnętrza organizmu i tam uczynić szkodę naszym komórkom. Więc żeby nie odcinać się całkiem od przyjemności życia, to proponuję nie nadużywać wysokoprocentowych alkoholi.
Czyli z punktu widzenia raka pan by polecał korzystać z życia, ale bardzo umiarkowanie.
To znaczy nie bać się żyć, bo to jest najgorsza rzecz, jaką można sobie zrobić. nie widzę powodu, żeby się całkowicie pozbywać przyjemności życiowych, natomiast rzeczywiście należy się odciąć od pewnych rzeczy, o których wiemy, że na pewno szkodzą. To jest największy problem, że my wiemy, że one szkodzą, a mimo to sami się nie bronimy przed używaniem tych rzeczy.
Wiemy też, że bardzo rzadko rak jest
dziedziczną chorobą.
Dziedziczną chorobą.
To jest rzeczywiście niewielki procent. Szacuje się, to zależy też od typu nowotworu, ale szacuje się, że to jest poniżej 10%. Nawet bym się przybliżył do 5% bardziej niż do 10%. To są choroby, które są związane z faktem, że odziedziczyliśmy już uszkodzenie w naszym genomie po naszych rodzicach. Niestety tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć i tutaj nie możemy się przed tym obronić. Natomiast cała reszta to są wyniki oddziaływań substancji, które uszkodzają nasz materiał genetyczny i to już możemy przynajmniej w ogromnej części w jakiś sposób takim uszkodzeniom zapobiegać.
A właśnie, skoro rozmowa o materiale genetycznym i wiemy, że powstawanie raka w dużej mierze wiąże się z materiałem genetycznym,
nie
ale wiemy,
dużej
że
mierze, tylko zawsze się wiąże.
Zawsze się wiąże, ale ten cały proces jest bardzo
skomplikowany
i złożony i wychodzi poza samą komórkę. No bo od tej jednej komórki, która będzie miała uszkodzony materiał genetyczny, do tego, żeby powstał taka tkanka już, która jest samo ma możliwości rozrastania się, powielania się i przenoszenia. To jest bardzo długa droga. Ta nasza DNA zawiera w sobie sekwencje, które zarówno są odpowiedzialne za mnożenie się komórek, jak i wstrzymywanie, jak i też kontrolę, żeby w procesie życia komórki nie zmieniało swojego znaczenia.
Tak jest, że to, co jest w każdej komórce jest ten sam materiał genetyczny, tylko nie każda komórka uruchamia cały swój potencjał, tylko to, co jest jej potrzebne do tego, żeby żyć w danym środowisku. O ile możemy powiedzieć, że w sumie nasz materiał genetyczny składa się mniej więcej z 26 tysięcy par genów, co jest dużym zaskoczeniem, bo pierwotnie myśleliśmy, że to powinna być liczba rzędu 100 tysięcy. Tymczasem okazało się, że to nie jest aż tak dużo, że tych genów nie mamy aż tak dużo. Mamy natomiast pewne geny, które wydają się być ważniejsze niż inne. I te geny, które wydają się być ważniejsze i które bardziej sprzyjają procesowi transformacji nowotworowej, jak my ten proces nazywamy, czyli proces przekształcenia komórki prawidłowej w komórkę o fenotypie nowotworowym czy o genotypie nowotworowym, nazywamy transformacją nowotworową, to te geny dużo ważniejsze niż pozostałe, one w gruncie rzeczy jedynie są zdolne do tego, żeby wyindukować proces transformacji nowotworowej. Nie wszystkie geny, nawet jeżeli są potężnie uszkodzone, mogą sprzyjać rozwojowi choroby nowotworowej. Jest tylko pewna grupa. I te geny najczęściej to są geny, które odpowiadają za aktywację komórki bądź przeciwny proces, czyli proces wyhamowania aktywności komórki. I my określamy je takim sformułowaniem, że to są czynniki wzrostu komórki i one mają taką ładną nazwę protoonkogeny. Te protoonkogeny, jak są uszkodzone, to zaczynamy je nazywać onkogenami. Jak w latach 60. odkryto obecność tych onkogenów, to się wydawało, że złapaliśmy
mamy receptę
Pana
na
Boga.
Wystarczy z tymi genami się tam uporać.
Tymczasem okazało się, że jest druga kategoria, która jest też bardzo ważna i nazywamy je genami supresorowymi transformacji nowotworowej. W skrócie mówimy o nich geny supresorowe.
Czyli
te geny mają za zadanie pilnować, żeby proces podziału komórki przebiegał w sposób prawidłowy i z określoną szybkością. Innymi słowy, żeby nie powstawało więcej nowych komórek niż umiera starych komórek. Bo trzeba sobie zdać sprawę z tego, że nasz organizm każdego dnia traci mniej więcej 10 do 12 potęgi komórek. One są różne. To są komórki krwi, takie jak białe ciałka krwi czy czerwone ciałka krwi, ale to są również neurony. Szczególnie w starszym wieku to się daje odczuć, bo człowiek zapomina, jak się ktoś tam nazywał, tylko pamięta pierwszą literę tego. Taka dygresja malutka. W każdym razie, dopóki pomiędzy tymi dwoma kategoriami genów jest ścisła równowaga, to nic się nie będzie działo. Wszystko będzie w porządku. Jeżeli teraz popatrzymy się na uszkodzenie w obrębie onkogenów, czyli w obrębie czynników wzrostu, no to możemy, gdybyśmy sobie chcieli wyobrazić komórkę jako samochód, to możemy sobie ten proces aktywacji wyobrazić jako proces wciskania pedału gazu. Dopóki zachowujemy kontrolę nad pedałem hamulca, to nic się takiego nie stanie. Będziemy najwyżej troszkę szybciej jechać i tak dalej. To jest do zniesienia dla komórki. Natomiast w momencie, kiedy hamulec staje się uszkodzony, no to jedynym końcowym wynikiem jest kraksa, prawda? Prędzej czy później to się musi zdarzyć. Dlatego ta równowaga i ten balans jest niezwykle istotny. I my mamy w naszym genomie, w tej chwili według najnowszych obliczeń i według najnowszych takich pomysłów na rozwój procesu transformacji nowotworowej, to mamy w naszym genomie 9 systemów, które naprawiają nasze uszkodzone DNA. Bo trzeba powiedzieć, że nasze DNA jest bez przerwy uszkadzane. I to nie tak, że to co pewien czas tam coś bęcnie czy coś. Nie.
Rozmawiamy, powstają uszkodzenia w naszym DNA?
Tak, w każdej sekundzie przynajmniej jedno uszkodzenie powstaje. Jeżeli będziemy tu godzinę gadać, to będziemy mieli 3600 uszkodzeń. Nie mówiąc już o tym, że każdy podział komórki indukuje około 30 tysięcy uszkodzeń. I te wszystkie uszkodzenia, one są naprawiane przez te systemy naprawy DNA. Jak powiedziałem, ich jest 9, plus my mamy jeszcze tak zwanych 15, w tej chwili wiemy o 15, być może jest więcej, 15 systemów ratunkowych, czyli takich, które próbują utrzymać nasz materiał komórkowy, nasz materiał genetyczny w prawidłowej postaci. Także gdyby procesy, które są w przemyśle, odbywały się z taką dokładnością, to prawdopodobnie do dzisiaj byśmy zamiast plazmy czy tam innego typu tych cienkich telewizorów cały czas oglądali telewizję na telewizorze Wisła. Bo nie byłoby potrzeby, żeby go zmieniać, ponieważ on byłby ciągle w 100% aktywny, czyli doskonały.
Ale rozumiem, że te mutacje genów też prowadzą do innowacji. Dzięki tym błędom mamy dzisiaj plazmę.
Tak, oczywiście, dlatego że to jest podstawowy element napędu ewolucji. Więc nasz rozwój jest również uzależniony od tego, w jaki sposób te zmiany w materiale genetycznym zachodzą. Jeżeli one są szkodliwe, to ewolucja by je eliminowała. Jeżeli one są nieszkodliwe, no to nic się nie dzieje prawdopodobnie. A jeżeli sprzyjają rozwojowi, no to wręcz przeciwnie, efekt jest korzystny i taka mutacja zostaje utrwalona. Na przykład taka choroba, która się nazywa anemia sierpowata, która polega na tym, że krwinki krwi pozwalają zarodźcom malarii rozwijać się. W normalnej krwince one nie są w stanie się rozwinąć. Natomiast jeżeli ta krwinka jest uszkodzona, to one tam mogą się rozwijać i w ten sposób powstaje malaria, prawda? Więc okazuje się, że w obszarze, gdzie jest dużo tych komarów, które roznoszą malarię, wiele ludzi jest uodpornionych na tą anemię sierpowatą. Ewolucja doprowadziła do tego, że oni mogą na tym obszarze utrzymać się przy życiu.
A czym różni się komórka zdrowa od komórki nowotworowej?
Żeby tak można było w jednym zdaniu powiedzieć, to by było bardzo fajnie. Ale w gruncie rzeczy
wiemy, że
tak.
Komórka ma pewien okres życia, ma też przewidzianą pewną używalność, jest z datą do wykorzystania.
Istnieje takie prawo, które się nazywa prawo Hayflicka, która mówi, ile razy komórka danego typu może się podzielić. I w zasadzie dalsze dzielenie się poza ten limit, który nazywamy właśnie liczbą Hayflicka, nie powinno się odbywać i to nie znaczy, że taka komórka musi umrzeć. Wcale nie, ona może sobie dalej żyć, ale już nie wolno jej się podzielić, dlatego że każdy podział generowałby zbyt wiele błędów, a zbyt wiele błędów to właśnie jest rozpoczęcie procesu transformacji nowotworowej. Więc ma pan rację, że każda komórka może żyć tylko ściśle określony okres czasu, ale w czasie tego życia może napotkać na swojej drodze życiowej wiele substancji, które mogą uszkadzać ją, czyli jej materiał genetyczny. Bo co to jest materiał genetyczny? To jest informacja, w której zapisane jest, jaki produkt ma powstać z tej informacji. A przecież my żyjemy nie dlatego, że mamy geny, tylko dlatego, że mamy produkty tych genów, czyli właśnie efekt tej informacji. I to on rządzi komórką. On generuje te wszystkie procesy metaboliczne, które w komórce zachodzą. Więc uszkodzenie materiału genetycznego może prowadzić, nie musi, ale może prowadzić do uszkodzenia tej komórki albo nic nie zrobić, bo nasz kod genetyczny jest zdegenerowany, jak pan pewnie wie, jeszcze ze szkoły, jeśli pan to pamięta oczywiście.
A, proszę mnie to nie odpytywać zbyt szczegółowo.
Ale może też być pozytywny i wtedy ewolucja to będzie traktowała jako proces sprzyjający życiu, prawda? I my mamy wiele czynników, które pozwalają nam zróżnicować te komórki, w których zmiany są pozytywne albo zerowe, z tymi komórkami, w których zmiany są niedobre dla komórki, prawda? Raz, że możemy naprawiać to DNA, tak jak powiedziałem, za pomocą tych systemów naprawczych, ale nawet jeżeli nie naprawimy, to możemy te komórki, które mają uszkodzony zbyt poważnie system, wyeliminować. I takich procesów eliminacji mamy w zależności od poziomu, na którym się ten proces znajduje, mamy kilka. Takim najważniejszym jest proces, który nazywamy apoptozą, czyli śmiercią komórki, która jest zaprogramowana. Innymi słowy, jeżeli komórka ma zbyt wiele uszkodzeń, także aparat naprawczy nie pozwoli doprowadzić do sytuacji, w której ona zacznie działać prawidłowo, to taka komórka jest eliminowana w sposób zaprogramowany jakby. I ten proces nazywamy apoptozą. Oczywiście są inne procesy, jak pan sobie przetnie palec czy coś tam przy pomocy bardzo ostrego noża, to pan robi nekrozę pewnej ilości komórek, to znaczy te komórki wtedy zostają rozwalone, rozcięte na kawałki i wylewa się cytoplazma, która tam jest, a cytoplazma to są same białka, czyli elementy, na których fantastycznie rozwijają się różne drobnoustroje, bo to jest dla nich najlepsze pożywienie. I dlatego jak pan się skaleczy, to po pewnym czasie, jak już się ta rana jakby zasklepi, tą krwią, to zaczyna swędzić tak tutaj w tym miejscu, gdzie pan był skaleczony. Dlaczego? Dlatego, że nasz drugi system, który nas broni, czyli system immunologicznej obrony, wysyła tam limfocyty B i T, to są różne typy limfocytów. One zabijają te drobnoustroje, bo one są tak skonstruowane, że mają wyeliminować drobnoustroje i następuje proces gojenia się ran.
Organizm pozbywa się wielu takich komórek, czy wielu?
Codziennie 10 do 12. Tyle komórek organizm traci za pomocą apoptozy. Ile straci za pomocą nekrozy, to tego nie wiemy, bo no może pan się przeciąć, ale nie musi pan się wcale przeciąć, prawda?
Gołym okiem jesteśmy w stanie zobaczyć te komórki, które...
Gołym okiem to nie, ale przez mikroskop tak. Chociaż może czasami też by się i dało gołym okiem. Ale wie pan, pojedyncza komórka jest raczej mała, więc...
Nawet tysiące do potęgi nie będą widzialne.
Będą, jak pan weźmie dobry mikroskop, to może pan nawet w jednej komórce zobaczyć. To nie jest nic, o czym byśmy nie wiedzieli. Ten proces został odkryty w latach 70. XX wieku. W normalnym układzie komórki, które są zbyt uszkodzone, są eliminowane w procesie apoptozy. To znaczy w tym zaprogramowanym ściśle procesie. I większość komórek, które wchodzą na ścieżkę transformacji nowotworowej, jest eliminowana w ten sposób. Dlatego nowotwór nie jest strasznie częstą chorobą, ponieważ wiele tych komórek, które weszły na drogę apoptozy, jest eliminowanych. Czy weszły na drogę transformacji nowotworowej, może tak lepiej powiedzieć, weszły na drogę transformacji nowotworowej, jest eliminowany pośrodku tej całej drogi. Dlatego, że apoptoza zaczyna działać. Gorzej jak nie może działać. Dlaczego? Dlatego, że większość tych genów, które są uszkodzone, również reguluje proces apoptozy i wtedy ten proces nie może zachodzić w sposób ściśle kontrolowany i taka komórka nabywa zdolności do dzielenia się. Ona normalnie też, jeżeli jest zbyt dużo czynników wzrostu, to ten pedał gazu jest wciśnięty bardzo mocno, prawda? Więc ten samochód porusza się bardzo szybko. Nie ma niestety tego drugiego elementu, prawda? I w momencie, kiedy ten drugi element, czyli hamulec, zaczyna szwankować, no to my jesteśmy już na prostej drodze. Dalej to tylko możemy nabywać ciągłych zmian, coraz większych zmian i Wtedy włączyć się powinien ten proces apoptozy, to znaczy usunąć taką komórkę. Niestety, ponieważ sam jest czasami uszkodzony, to już tego nie umie zrobić.
No właśnie, czy wiemy, jakie jest to sito? Bo rozumiem, że u zdrowego człowieka, czy to jest 100% to sito? Czy to sito to ma 99,9%?
Jak pan sobie popatrzy na komórkę, taka komórka ssacza dzieli się mniej więcej raz na 18 godzin. Każdy podział to jest 30 tysięcy błędów. Plus czas, czyli 18 razy 3600, to niech pan sobie policzy, ile uszkodzeń następuje w ciągu jednego dnia, tak? Czyli tych 18 godzin, w czasie jednego podziału. To wszystko musi być usunięte, jeżeli ta komórka ma dalej prosperować w sposób prawidłowy. Tak? Więc naprawdę to jest bardzo dobre sito, bardzo dobre. No ale niestety nie jest stuprocentowe.
Czy to jest tak, że to sito jest albo całkowicie mocno zepsute i wtedy przepuszcza wiele tych komórek? Czy to jest tak, że to sito zawsze jest nastawione, przepuszcza jakieś komórki?
To sito jest ustawione tak, że nie powinno przepuszczać żadnej uszkodzonej komórki. Ale ponieważ powiedziałem już, że samo sito też ma dziury większe, czyli innymi słowy ten system regulujący tą apoptozą też może być uszkodzony, no to co pewien czas przez tą większą dziurę taka komórka przeleci.
No i natrafia na kolejne sito.
I natrafia na kolejne sito, jakim jest system immunologiczny. Ale tutaj już sprawa wygląda nieco inaczej, dlatego że system immunologiczny może być oszukiwany. Sito nie może być oszukane, bo sito działa tylko jednostronnie. Albo tak, albo nie. Natomiast w odpowiedzi immunologicznej to mamy wiele różnego typu odpowiedzi i możemy oszukać komórkę i powiedzieć jej, nie, to jest wspaniałe i nie ruszać tego. Bo nasze limfocyty są uczone, jak mają postępować w stosunku do różnego typu komórek. Ta część, która tworzy nasz organizm, nie może być przez nasz system immunologiczny zaatakowana, bo wtedy mamy chorobę autoagresywną. I to jest niebezpieczne i to jest bardzo niedobre. Natomiast my możemy oszukać taki limfocyt, mówiąc mu, że my mamy tutaj prawidłową komórkę, wcale nieuszkodzoną i niezmienioną. Tak? Jeżeli to zrobimy, to nasz limfocyt nie ruszy tej komórki, która jest uszkodzona i ona się będzie dalej dzieliła, a ponieważ może się dzielić, bo ma nieograniczony potencjał podziałowy i nie może umrzeć, bo to sito nie działa, no to nic takiego nie zrobi. Dlatego teraz dopiero poznaliśmy niektóre mechanizmy, dosłownie w ciągu ostatnich 20 lat, czyli gdzieś od początku wieku, poznaliśmy niektóre mechanizmy, które regulują ten system oszustwa, który komórki stransformowane, czyli już o fenotypie nowotworowej, wykorzystują do tego, żeby oszukiwać układ immunologiczny. I dzięki temu, żeśmy się tego nauczyli, to dzisiaj możemy leczyć niektóre typy nowotworów, które jeszcze 10 lat temu były wyrokiem śmierci, a dzisiaj potrafią na przykład czerniak, prawda? Kiedyś 6 miesięcy to było w ogóle koniec. Większość ludzi, jeżeli tylko nie usunięto całego czerniaka przez chirurgię, czyli chirurgicznie, a były już przerzuty, no to wtedy ta przeżywalność była bardzo na niskim poziomie, prawda? Natomiast dzisiaj, dzięki temu, żeśmy się nauczyli tych mechanizmów immunologicznych, to możemy powiedzieć temu limfocytowi albo, że to nie jest dobry sygnał, który on dostał, czyli innymi słowy, możemy zablokować albo wysłanie sygnału do limfocytów, ja jestem swój, więc mnie nie rusz, albo możemy uczulić limfocyt na to, że ta komórka nowotworowa będzie próbowała go oszukać. Więc wtedy możemy powiedzieć, a my się nie damy, bo my już jesteśmy nauczeni, jak to zrobić. Także te dwa sita są takie najpoważniejsze, powiedzmy. No jest jeszcze kilka innych, ale to już...
Takie najpoważniejsze, ale tam mimo wszystko może się wydostać taka komórka, która się mnoży, ale ona też ma w pewnym momencie to mnożenie się, ma obcięty tlen, kończy się paliwo.
Kończy się tlen, czyli utlenowanie takich komórek i kończy się pożywienie, które one dostają. Dlaczego? Dlatego, że one najczęściej obrastają naczynie krwionośne. To naczynie krwionośne dostarcza im tlenu i pożywienia, prawda? I teraz w momencie, kiedy ta komórka uległa transformacji nowotworowej, i zaczęła się mnożyć, to ona się może mnożyć wokół jednego naczynia krwionośnego czy limfatycznego tylko do pewnej wielkości. Ta wielkość to jest mniej więcej łebek od szpilki. I niektórzy mówią, że my tak w swoim organizmie, każdy z nas ma tysiące takich łebek od szpilki, ale one już nic nie zrobią. Nie zrobią dlatego, że z jednego naczynia nie wyżywi się więcej. Z jednego naczynka nie wyżywi się więcej komórek. Jak 10 do 6, 10 do 7 komórek, to jest taki rozrost, który nazywamy carcinoma in situ po łacinie, a po polsku można powiedzieć nowotwór in situ.
Ale brzmi groźnie wciąż.
No, dopóki nie zostanie unaczyniony, to nic się nie stanie.
Ale w tym momencie mi się narzuca takie pytanie naturalnie. Co z tego, że odbudujemy tutaj jakiś fragment ciała, czyli wyhodujemy tą wątrobę, wstawimy nawet tą wątrobę, ale te mechanizmy, które przepuściły dotychczas tą komórkę, która doprowadziła do powstania nowotworu, a może nawet raka, to te mechanizmy wciąż tam, w tym organizmie są i są.
Ale one nie będą szkodzić, bo one są w obrębie guza nowotworowego, jak go nie będzie. To one będą działały prawidłowo, bo we większości innych organów one działają prawidłowo. One tylko w obszarze guza nowotworowego są zaburzone. Także to nie jest tak, że jak wytniemy guza, to w dalszym ciągu te mechanizmy działają. Nie, one nie działają już na komórki guza, a w otoczeniu, gdzie nie ma guza, to one działają prawidłowo. Nie ma powodu, żeby nie działały prawidłowo. To naprawdę jest interesująca.
No dobrze, to powiedzmy, jak dochodzi do przerzutu?
To jest tak, że przerzut może się utworzyć naprawdę w każdym momencie.
Ale musimy mieć ten ukrwiony...
Musi być ukrwienie tego. Musi być to jest ukrwione... prawda, bo to jest miejsce, przez który nowotwór się przetwarza. To znaczy niekoniecznie to jest krew, to może być limfa, czyli ten drugi czynnik krążący po całym organizmie. Z tym, że rozprzestrzenianie się komórek drogą limfatyczną jest trochę bardziej zróżnicowane, dlatego że no są te węzły chłonne, które mogą zatrzymać dalsze rozprzestrzenianie się po organizmie komórki nowotworowej i tam się wtedy tworzy ten guz. Wtedy to jest łatwiej jakby usunąć ten guz. Ale warunek jest jeden, że musi być nienaruszona torebka guza, czyli on nie może wychodzić na zewnątrz. Bo wtedy się rzeczywiście rozprzestrzeni.
Ale żeby powstały te komórki, które mogą się przemieszczać, to chyba na początku musi powstać ukrwiony nowotwór.
Nie tak całkiem ukrwiony. No. Musi powstać sieć naczyń, tak to nazwijmy. Bo nie mówmy o krwi, tylko o sieci naczyń. Czy to są limfatyczne, czy to są naczynia krwionośne, ale to jest sieć naczyń. I oczywiście taka komórka może się wtedy wyrwać z okowów, jakie tworzy guz, ale to też nie jest takie proste, dlatego że guz ma na ogół taką torebkę. On się w ogóle rozwija nie tak całościowo jakby, tylko raczej na obrzeżach. Środek, ponieważ dostęp do tego naczynia krwionośnego jest coraz gorszy, to w większości przypadków on jest nawet martwy i tam się nic nie dzieje. Mniej więcej utrzymuje się gdzieś 10 do 6, 10 do 7 komórek, które się dzielą. I teraz pytanie, czy ta sieć jest na tyle duża, żeby one mogły łatwo się dostać do tej sieci. I drugie pytanie to jest takie, czy one są na tyle agresywne, żeby chciały w ogóle pójść, bo nie muszą. I tutaj są dwa procesy, które znowuż to regulują. Pierwsze to jest, my musimy się patrzeć na guz z otoczeniem. Nie sam guz, tylko guz z otoczeniem. Przynajmniej pewien obszar jest zawsze zagrożony bardziej niż cała zewnętrzna reszta. Sama komórka nowotworowa musi też mieć zdolność do przemieszczania się. To wcale nie jest łatwe. Te komórki, one w wyniku tych zmian, które zachodzą w jej genomie, zaczynają produkować duże ilości enzymów proteolitycznych, czyli takich, które degradują elementy wykonawcze naszej komórki, czyli białek, prawda? Komórki są zawieszone w organizmie, prawidłowe komórki, są zawieszone w organizmie czymś, co moglibyśmy nazwać takim masłem, czy czymś takim. To się nazywa macierz zewnątrzkomórkowa.
Zupełnie inaczej będę teraz na masło patrzył.
No może one nie są aż takie... One się składają oczywiście z białek i z polisacharydów, to wszystko. Tam są różne bardzo ważne białka. Między innymi są białka, które mają charakter pro- i antyangiogenny.
Czyli?
Angiogeneza to jest rozwój unaczynienia. No tutaj akurat mówimy o unaczynieniu krwionośnym, a limfogeneza to będzie unaczynieniu naczyń limfatycznych. Prawda? I te dwa rodzaje unaczynienia, czynniki, które wywołują te dwa rodzaje unaczynienia, mogą być na skutek uszkodzeń w genomie albo w zwiększonej ilości pro, albo zwiększonej ilości anty. Najczęściej niestety są w zwiększonej ilości pro, czyli one sprzyjają powstawaniu nowego unaczynienia. Jednocześnie komórka, która znajduje się w takim guzie, jeżeli on jest obtoczony, czyli jest ograniczony, nie nacieka błony żadnej, no to wtedy te komórki mają dużą trudność z wydostaniem się jakby z guz. Ale jeżeli one są napchane jeszcze na dokładkę różnego typu enzymami proteolitycznymi, to one zaczynają trawić nam macierz zewnątrzkomórkową. I to pozwala tym komórkom wyrwać się na zewnątrz.
Macierz, tak? Czyli to, co pan określił, jako to masło.
Tak. I taka komórka teraz może zacząć migrować przez to masło, aż wreszcie natrafi na naczynie krwionośne. Ale to naczynie krwionośne jest od tego masła oddzielone jeszcze czymś, co się nazywa błona podstawna. Błona podstawna to jest też błona zrobiona z białek, specjalnych białek. I za tą błoną podstawną znajduje się śródbłonek naczyniowy, który powinien w prawidłowej angiogenezie czy limfogenezie być uszczelniony. Bo komórki śródbłonka naczyniowego przylegają do siebie, ale niespecjalnie mocno. Więc żeby je uszczelnić, to nakłada się takie jeszcze jedno białko, jeszcze jedną strukturę białkową.
Czyli to jest taka rura z dwóch warstw złożona.
Rura jest, tak, z dwóch warstw złożona.
I teraz z zewnątrz przez to masło przebija się komórka.
Nie, i teraz jest właśnie cała różnica. Dlatego, że prawidłowo sformułowana komórka nie wpuści do środka, one się nazywają perycyty. One uszczelniają te komórki śródbłonka naczyniowego. I teraz w prawidłowej angiogenezie te naczynia są szczelne. Natomiast w angiogenezie nowotworowej one nie są szczelne. Nie ma już takiej produkcji tych perycytów, tylko same komórki śródbłonka. One są tak szybko stawiane, tak szybki jest ten rozwój, że to naczynie staje się przepuszczalne. Jeden z tych czynników wzrostu, który dzisiaj się nazywa naskórkowy czy tam epitelialny czynnik wzrostu unaczynienia, dawniej był nazywany czynnikiem przepuszczalności naczyń. Właśnie dlatego, że ten proces był zaobserwowany nie w angiogenezie, tylko w neoangiogenezie, gdzie one nie miały tej szczelności. Dlatego to się nazywało czynnik przepuszczalności naczyń. Teraz już mówimy o tym, że to jest vascular endothelial growth factor, czyli nabłonkowo-epitelialny czynnik wzrostu.
Tutaj w tym momencie pobił pan rekord już słów, które są trudne do zrozumienia.
Dobrze, ale to nieważne. Ważne jest czynnik wzrostu, który rozwija te naczynia. One są niestety nieprawidłowe i w związku z tym są przepuszczalne. I takie wędrujące przez to masło nasze, czyli przez tą macierz zewnątrzkomórkową, która jest trawiona, no można by sobie wyobrazić te enzymy jako ciepły taki bolec, prawda? Zsuwamy to masło i on się topi pod wpływem ciepłoty tego, czyli pod wpływem tych enzymów proteolitycznych robi się droga dla tej komórki. I teraz jak ta komórka dostanie się do tego naczynia i to naczynie jest nieszczelne, to ona sobie rozsunie te komórki śródbłonka naczyniowego i wniknie do środka. I teraz co się dzieje w naczyniu? W naczyniu dzieją się różne rzeczy. Po pierwsze, taki zlep komórkowy lub pojedyncza komórka wpada do tego naczynia i jest porywana przez strumień krwi. Proszę sobie wyobrazić, że krew płynie przez tętnicę brzuszną z szybkością 2 metry na sekundę. Czyli to jest naprawdę bardzo szybki ruch.
A czy to ma znaczenie dla takiej komórki?
Dlatego, że taka komórka jest krucha, ponieważ nie ma już mocnych oddziaływań między komórkami, a są słabe. I wobec tego, jak ten ruch jest bardzo szybki, a niech pan popatrzy na swoją rękę, zobaczy pan na wierzchu ręki naczynie krwionośne. To nie jest prosta rura. To jest takie pokręcone, bez przerwy, gdzieś jest jakiś skręt, jakiś ruch. Tak się naczynia tworzą po prostu. Czyli ona będzie uderzała o ścianki naczynia i będzie się rozpryskiwała. Wiele komórek nowotworowych w ten sposób zostaje zlikwidowany.
A wiemy ile?
Nie wiemy. Wiemy tylko, że taki proces ma miejsce. Druga rzecz, która się zdarza, to jak taka komórka pęka, to wylewają się z niej enzymy. A jakie enzymy są tam nadprodukowane? No te proteinazy, czyli te enzymy, które trawią białka, prawda? Czyli znowuż teraz w krwioobiegu, czy w limfie, będzie dużo enzymów tych proteinaz, czyli będzie dużo enzymów degradujących białka. No, czyli będą też degradowały te komórki nowotworowe. To jest drugi.
Czyli ta komórka nowotworowa uszkodzona, tam nie ma szans przeżycia zbyt długo.
Zbyt długo, to prawda. I trzecia rzecz, która się dzieje, to tam są przecież prawidłowe limfocyty, które będą atakowały te komórki nowotworowe jako obce. Czyli jak pan widzi, trzy procesy, które będą nam eliminowały teraz te komórki, które się dostały do krwioobiegu. Czyli proces przerzutu wcale nie jest taki prosty, bo z tego 10 do 6, 10 do 7 komórek przeżywa w krwioobiegu 1 do 10. Czyli z 10 milionów do miliona przeżywa 1 do 10. Czyli ogromna ilość zostaje niszczona w naszym organizmie. Ale ta jedna, jak przylgnie, to ona zostaje natychmiast otoczona przez tak zwane płytki krwi. To są te elementy, które jak pan się przekroi, to one natychmiast zatykają dziurę, żeby nie tego. Więc jak taka jakaś komórka nowotworowa, której się udało przeżyć, czy jakiś zlep komórkowy, któremu się udało przeżyć, przylgnie do ściany naczynia i teraz obtoczony zostanie tymi płytkami krwi, to on już jest jakby odporny na to, co się tutaj dzieje. Czyli
fizycznie jest oddzielony.
Fizycznie jest oddzielony i zaczyna próbować się wydostawać na zewnątrz, no bo ciągle ma ten mezenchymalny...
Czyli wciąż może rozpuszczać, ma tą zdolność rozpuszczania ściany.
Też, ale przede wszystkim musi rozsunąć naczynia. To też nie jest takie proste, bo tam jest prawidłowa angiogeneza i prawidłowe naczynie, które jest szczelne. Więc ono ma znowuż bardzo trudne warunki do tego, żeby wyszło. Teraz jak wyjdzie, to musi z powrotem, ponieważ był rak, a teraz jest nie wiadomo co, niby rak, niby nie, bo ma i mezenchymalne i epitelialne komórki, to musi przejść proces odwrotny, to znaczy proces przekształcenia się komórki mezenchymalnej w epitelialną, żeby się zagnieździć w jakiś nysz.
Czyli z komórki, która będzie się poruszała, musi się zmienić w taką komórkę, która będzie chciała być w jednym miejscu tak, przyczepiona dokładnie. I się rozmnażać.
Dokładnie. No chyba, że to jest od samego początku nowotwór, który wywodzi się z takich komórek. Ale jak mówię, 99% to są te, które wywodzą się z tych komórek blisko siedzących sobie, o bardzo ściśle do siebie przylegających. I musi, żeby się teraz rozmnażać dalej, to musi jeszcze, muszą być jeszcze spełnione dwa warunki. Pierwsze to jest, muszą być zamek i klucz musi do siebie pasować. Tutaj mamy sytuację teraz taką, że mieliśmy enkatcherynę, ekatcheryna została i jej ekspresja, jak to się mówi, została zahamowana i w to miejsce pojawiło się...
A mówiąc po ludzku?
To białko znikło, a w to miejsce pojawiło się inne.
Mieliśmy to podmienione białko, które tak. pozwalało na tak. podróżowanie.
Tak. I teraz ono musi znaleźć coś drugiego, za co się chwyci, żeby utworzyć zwartą strukturę, prawda? I okazuje się, że to wcale nie jest takie proste, żeby ten zamek pasował do klucza. Bo jak będzie tak, to nic z tego nie będzie, prawda? Musi być tak, żeby to się
zachęcić. Musi być bardzo ściśle.
Czyli musi być tak, jak w pociągach albo w tramwajach jest taki wystający, nie wiem jak to powiedzieć.
Taki złącznik.
Taki łącznik, tak? To tam musi być, żeby łącznik pasował do tego gniazda, w które on ma wejść. I to wcale nie jest takie proste. Znowuż, tylko część tych komórek, które wylazły, będzie mogła się zagnieździć.
A te, które
Ale druga,
nie zagnieździły się?
Jak się nie zagnieździły, to umrą. Nie mają jak przeżyć. Nie dostaną jedzenia, nie dostaną tlenu, umrą po prostu z głodu. I druga rzecz, która jeszcze jest, to jest te komórki, jak się zagnieżdżą, to muszą być teraz zastymulowane do podziału. Czyli muszą mieć czynniki wzrostu. W tym miejscu, gdzie teraz będzie guz, muszą istnieć czynniki wzrostu, które będą stymulowały tą komórkę do rozwoju. I rzeczywiście tak jest. Dlaczego? Bo komórki nowotworowe nauczyły się budować receptory dla sygnałów wzrostu, na które normalnie nie odpowiadają. Wskutek tych zmian, które tam zaszły w genomie, czyli w tym materiale genetycznym, one teraz potrafią zbudować receptory dla odpowiednich czynników wzrostu.
Czyli one są w stanie w nowym miejscu bardzo szybko się odnaleźć i bardzo szybko otrzymywać informacje, że
dlaczego? Dlatego, że równocześnie to środowisko, w którym one się zagnieździły, zaczyna je atakować. Pojawiają się w tym środowisku, mikrośrodowisku właściwie, pojawiają się cytokiny, czyli czynniki wzrostu dla limfocytów i fibroblastyczny czynnik wzrostu, to jest dla fibroblastów, czyli dla tych komórek ruszających się i jeszcze cała masa innych czynników wzrostu, o których teraz nie będziemy mówić, bo to szkoda czasu. W każdym razie te czynniki wzrostu są produkowane przez te aktywowane limfocyty, aktywowane fibroblasty.
Przez otoczenie.
Otoczenie.
Mnoży się, żeby zlikwidować ten nowotwór.
I one teraz idą do, te czynniki idą do tego zlepu komórek nowotworowych, trafiają na te receptory i zaczynają dzielić się te komórki pod wpływem tych czynników wzrostu. I w ten sposób powstaje sobie przeżyw. Czyli ile elementów musi być spełnionych, ile tych procesów musi być uruchomionych, żeby od momentu, kiedy wygeneruje się komórka nowotworowa, ona mogła się wydzielić z guza, przejść przez cały układ naczyniowy i zasiedlić się w nowym miejscu. Tam musi odpowiadać na określone czynniki wzrostu i dopiero wtedy powstaje jedno. Czyli jeżeli tam było z 10 do 7 na 10 komórek, to teraz proszę sobie wyobrazić, ile z tych 10 komórek musi przeżyć jeszcze, żeby ten dalszy proces się rozwiązał. Najczęściej niestety ten proces zachodzi, no nie ma dużo sprzyjających warunków, ale co pewien czas się takie coś zdarzy. Co pewien czas się takie coś zdarzy i wtedy mamy chorobę układową, bo to już jest przerzut, prawda, jak on się będzie rozwijał.
A wróćmy jeszcze do tej pierwszej mutacji komórki. To sama ta pierwsza mutacja jeszcze nie jest pierwszym pokoleniem nowotworowym.
Nie, bo proces nowotworowy, jak powiedziałem, to jest proces, który trwa w czasie. Średnio, gdyby się na to patrzeć, to jest gdzieś około 15 lat. Od momentu, kiedy zajdzie pierwsze uszkodzenie materiału genetycznego i ono przeżyje to wszystko, cośmy tam po drodze opowiadali, prawda, że są te komórki eliminowane przez apoptozę, przez układ immunologiczny i tak dalej. Taka uszkodzona komórka ma dokładnie taką samą szansę na to, że zostanie powtórny raz uszkodzona, jak komórka prawidłowa. Po pewnym czasie będzie się gromadziła liczba tych zmian i będzie się zmieniał fenotyp komórki z prawidłowego w nowotworowy. Żeby komórka miała fenotyp nowotworowy, to muszą w niej być po pierwsze uszkodzone systemy podziałowe, czyli innymi słowy ten nasz samochód musi być pozbawiony hamulca, a pedał gazu musi być wciśnięty do dechy, prawda? Proces apoptozy i proces immunologiczny i system immunologiczny nie byłyby w stanie wyeliminować takiej komórki, tak? I ten proces zajmuje te 15 lat. Może on być krótszy, jeżeli pierwszą mutację odziedziczymy po rodzicach. Tak jest w tak zwanych nowotworach dziecięcych, gdzie pierwszą mutację tak naprawdę odziedzicza się albo w życiu płodowym z jakiegokolwiek powodu, bo na przykład kobieta paliła czy coś takiego w trakcie ciąży, albo dostaliśmy w prezencie od rodziców. Czasami nawet nie wiemy, jeden rodzic jest pozbawiony tego genu, a drugi nie. Znaczy może mieć inną postać polimorficzną, to też, ale to szczegóły. I wtedy ten proces nie będzie w ogóle widoczny. I nie wiemy tak naprawdę w większości, ponieważ nikt z nas sobie nie robi sekwencjonowania genomu. Bo to zbyt kosztowne jest ciągle jeszcze na razie. Ale poza tym jest trudne, bo to trzeba by ogromną ilość danych przeanalizować. Może kiedyś to będzie miało
Właśnie
miejsce.
O to się chciałem zapytać. Czy dalsze badania genetyczne mogą nas zaprowadzić do lepszego leczenia, zapobiegania na tym
Oczywiście,
poziomie, kiedy jest aż... Jest to główka od szpilki, a nie coś, co zaczęło,
Oczywiście,
uwolniło
tak.
się.
Nie, no to, co już dzisiaj możemy zaoferować, to my wiemy, że istnieją tak zwane geny kierujące i geny towarzyszące. Tylko trzeba ciągle pamiętać, że to, co jest w jednym typie nowotworu genem kierującym, może być w innym typie genem towarzyszącym. I jeżeli pan by pobadał, jak wygląda komórka nowotworowa, to tam jest mnóstwo zmian. Wcale niekoniecznie tylko jedna, czy dwie, czy pięć, czy dwanaście. Są czasami tysiące zmian, czasami setki, czasami tysiące zmian. Ale tak naprawdę ważne jest tylko te kilka genów kierujących, które są.
Kierujących, czyli tych, które tak. faktycznie są odpowiedzialne za zmiany.
My je nazywamy inaczej po angielsku driver's genes, czyli genami kierującymi. Tylko one są w stanie wyindukować proces transformacji nowotworowej. Cała reszta to są śmieci, które wpływają na fenotyp komórki, ale nie wyindukują procesu transformacji nowotworowej. My to tak nazywamy, nie są tumorogenne. Tumorogenne są tylko geny kierujące. O, jak pan sobie weźmie guz nowotworowy i weźmie, pobierze trzy próbki z tego guza, stąd, stąd i stąd, tak żeby one były od siebie oddalone, to pan zobaczy może jeden, może dwa, może pięć wspólnych genów, a cała reszta to są śmieci. I te pięć genów to prawdopodobnie zawiera jeden master gene, czyli ten właśnie gen kierujący, driver. Może jakieś dwa czy trzy geny, tak zwane HILS, czyli takie, które mają jeszcze jakieś znaczenie, ale same nie wyindukują procesu nowotworowego, natomiast mogą sprzyjać temu procesowi. I śmieci, które to są te geny towarzyszące, które być może będą wpływały na fenotyp komórki, ale nie będą nigdy w stanie wyindukować tumorogenezy, czyli komórki nowotworowe.
Często takiej wracającej mantry, że osoba, która zachorowała na nowotwór, to na pewno z jakiegoś powodu jest sama sobie winna, na przykład stylem życia, sposobem zachowania. Ile my naprawdę wiemy, poza takimi oczywistymi czynnikami, czyli na przykład ruch, odżywianie się, palenie papierosów, spożywanie nadmiernej ilości alkoholu, poza takimi oczywistymi czynnikami, na ile wiemy, że nasz tryb życia może prowadzić do nowotworów?
Jakby pan się mnie zapytał o procent, to bym powiedział tak. 60% to są predyspozycje genetyczne, a 40% to jest to, co my sami możemy wyindukować. To, co nazywamy predyspozycjami genetycznymi, to się dzieli na dwie takie kategorie. Jedne to są tak zwane predyspozycje genetyczne silne, czyli wszystkie te zmiany, które dostajemy od naszych rodziców i o których wiemy, że będą sprzyjały rozwojowi choroby nowotworowej, ale mamy jeszcze całą masę tak zwanych predyspozycji słabych. To są predyspozycje, które są związane ze zjawiskiem, które nazywamy polimorfizmem genetycznym. Ten mechanizm polimorfizmu genetycznego to jest główny mechanizm ewolucji. To znaczy to, co żeśmy tam na samym początku mówili. Każdy z nas jest inny. Każdy dostaje od swoich rodziców, dziadków, pradziadków, prapra i tak dalej, coś, co możemy nazwać osobistym tłem genetycznym. I to osobiste tło genetyczne to jest te 60%. To nie tylko są zmiany, które dostajemy od rodziców, ale to są te polimorfizmy też, czyli te słabe wpływy. I my nie umiemy dzisiaj powiedzieć wiele o tych predyspozycjach słabych, dlatego że te polimorfizmy, ich jest bardzo dużo. Szacuje się, że w naszym genomie jest około kilka milionów polimorfizmów, to znaczy zmian polimorficznych. Zmiana polimorficzna nie może spowodować, że gen przestaje działać, ale może spowodować, że wydajność, z jaką działa, jest mniejsza. Wtedy będziemy mówili, to jest zmiana niekorzystna, bo na przykład gdyby dotyczyła systemu naprawy DNA, to by znaczyło, że ten system będzie wolniejszy w naprawie. Ale może być też w drugą stronę, prawda? Może być lepsza, wtedy ewolucja ją zatrzymuje, prawda? W obszarze jednego genomu jest bardzo wiele, jest kilka milionów tych polimorfizmów. My umiemy dzisiaj powiedzieć coś na temat wpływu polimorfizmów w tysiącach, ale to jest za mało. A poza tym, żeby zrobić taki test, nie wystarczyłoby ludzi na Ziemi po prostu, bo jeżeli to jest 1000 polimorfizmów, czyli pan ma kombinację 1000 silnia, no to w ogóle nie ma jak tego zrobić, bo to już przekracza możliwości.
Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że to będzie dla słuchaczy jasne, jak wygląda. W razie czego polecam pana wykład w Centrum Nauki Kopernik. Moim gościem był profesor nauk medycznych Janusz Siedlecki, kierownik Zakładu Onkologii Molekularnej i Translacyjnej. Dziękuję.
To, co my robimy, to jest właśnie to, że my staramy się tą naszą wiedzę na temat tego przekuć w substancje, które będą pozwalały nam lepiej leczyć rak, prawda?
Czyli przerwać któryś z tych
zahamować któryś z tych metabolicznych procesów. Na przykład nauczyliśmy się hamować czynność czynników wzrostu. Mamy świetnie opanowane.
Miejscowo?
Miejscowo nawet niepotrzebnie. Podajemy to jako pastylkę, czyli dajemy inhibitor tego czynnika wzrostu, I ten proces zostaje zahamowany. Rak jest pod kontrolą, bo się nie może dzielić, prawda? Ale jest. I to nie jest coś, co można zlikwidować, ale można z tym żyć długo, długo i szczęśliwie.
Panie profesorze, czyli jednak istnieje pastylka na raka?
Na raka to nie, ale na określony typ raka tak.
Wszyscy czekają na tą pastylkę.
Na takiej to nigdy nie będzie.
Dziękuję bardzo.
Do widzenia.
Do widzenia. Dziękuję Ci za wysłuchanie odcinka podcastu Rak & Talk Fundacji Rak & Roll. Jeśli chcesz usłyszeć więcej podobnych rozmów, zasubskrybuj nas na swojej ulubionej platformie podcastowej. Zostaw krótką opinię na Apple Podcast. Poleć nas znajomym. Jeśli masz jakieś pytania lub chcesz podzielić się swoją historią, wyślij nam maila na adres podcast@rakandroll.pl. Być może wykorzystamy je w kolejnych odcinkach. Rak & Talk tworzymy dzięki współpracy Voice House i Fundacji Rak & Roll.